Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marek Mierzyk, a obok mnie pani Urszula Pawlik, która dziś będzie opowiadać o rzeczach niestworzonych. Opierając się na książce, którą tutaj Państwo widzicie, czyli Fuj, ohyda, paskudne ciekawostki i obrzydliwe obrazki Dana Marshalla, przypomni czy opowie o rzeczach, które się w głowie nie mieszczą. Ja przyznam się Państwu szczerze i Pani też, Pani Urszula, że kiedy zacząłem czytać tę książkę, otworzyłem sobie tutaj w jakimś takim miejscu i czytam o tym, co dzieje się z naszymi kupami, ekstrementami i tak dalej. Mówię, po co to, po co? Ale kiedy zacząłem czytać dalej, tych ciekawostek przybywało i one są naprawdę fascynujące. Faktem jest, że najwięcej w tej książce jest właśnie o kupach i o tym, co my wydalamy i zwierzęta wydalają, ale oprócz tego można dowiedzieć się ciekawych rzeczy, na przykład w jaki sposób kosmonauci się odżywiają, co piją, bo muszę Państwu powiedzieć, że piją przetworzony mocz i pot po 8 dniach. To jakoś zostaje przetworzone i oni piją. Natomiast piją to Amerykanie, a Rosjanie piją...
Tylko swój pot.
Tylko swój pot. Z moczem dali sobie spokój. Pani Urszula.
No bardziej wyrafinowali, prawda?
Tak jest. Tu są takie rozdziały jak Ziemia, kosmos, ludzie, nauka i zwierzęta. Fascynujące opowieści, które pokazują nam trochę świat z innej perspektywy, bo my na co dzień nie zastanawiamy się, skąd ta plaża się wzięła, taka piękna, biała,
na Hawajach
i tak dalej. Tak, a to okazuje się, że to są rybie odchody. Ryby jedzą tam skorupiaki i tak dalej, przetwarzają to, potem to wszystko spada na dno, fale wypukują i piękna plaża biała, my idziemy trzymając się za ręce, całując się, nie zastanawiamy się wówczas, że poprzez 10-sekundowy pocałunek przekazujemy sobie 80 milionów bakterii.
Tak samo nie zastanawiamy się, czy nie przychodzi nam do głowy, że nasze kuchnie są bardziej brudne, jeżeli chodzi o ilość bakterii od klozetu. Okazuje się, że muszla klozetowa w porównaniu z kuchennym blatem, no to jest sterylna sala operacyjna,
no
prawda?
I tych ciekawostek jest tutaj masę, prawda? I ja tutaj sobie pozaznaczałem, co ciekawsze, ale naprawdę jest o czym czytać, bo jeżeli takie zwierzątko jak łuskan palmowy dostarcza nam kawy, ale jak on dostarcza ten łuskan? On najpierw musi zjeść te ziarna.
Potem wydalić.
Przetrawić, wydalić. No i oczywiście ludzie, którzy tam zajmują się tym łuskanem, oddzielają to wszystko i jest wspaniała kawa, która notabene jest bardzo, bardzo drogą kawą.
Tak, najdroższa kawa na świecie to właśnie ta, która przeszła przez układ pokarmowy łuskana. No ale z drugiej strony mamy takiego cudownego bobra, któremu jak zajrzymy pod ogon, to pachnie cudowną wanilią.
No tak, i tam te wanilie trzeba w jakiś sposób pozyskać od tego bobra. Ale też jest tutaj opisane najbrudniejsze miasto czy miejsce na ziemi. To jest Bangladesz.
Tak.
Tam po prostu jest taki brud, tak, i takie zanieczyszczenie powietrza.
Znaczy cały kraj jako Bangladesz, tak, taki. Inaczej, każde miasto w Bangladesz to jest jedna wielka gnojówka.
No właśnie. I taka informacja, mili Państwo, szacuje się, że z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku umiera 113 tysięcy osób, ale wewnątrz, w tych budynkach. Natomiast na zewnątrz ledwie 15 tysięcy, czyli co roku
138 tysięcy na okrągło
umiera ludzi mieszkających w Bangladeszu. Śmierdzące najbardziej miasto to Meksyk, prawda? Tam są naprawdę rzeczy, które się w głowie nie mieszczą.
No chociażby ta makabryczna dzielnica lalek. Setki lalek, ponad 1000 lalek, a w zasadzie korpusów lalek wiszących na drzewach. Upiorne wrażenie, gdzie to jest las na bagnach i jeszcze odpowiedni do tego zapaszek. A tak mówiąc, Mexico City jest potwornie brudne. to jest wielki konglomerat, gdzie centrum miasta jest przepiękne. Natomiast te wszystkie przyległości są okropne.
Byłem w Meksyku, ale nie byłem w mieście Meksyk,
ja
więc
byłam.
Oczywiście...
Ja byłam i widziałam tą dolinę koszmarną tych lalek takich wiszących na drzewie, naprawdę ciarki po
Smród
plecach.
Był?
Obrzydliwy, błoto przede wszystkim, które śmierdzi, rozkład, zgnilizna. Ale przyzna pan, że książka jest przepięknie wydana.
Przepięknie wydana, jest ciekawie ilustrowana. Tak. I jak mówię, są tutaj ciekawostki, które na co dzień niby nam nie są potrzebne.
Ale
jeżeli spojrzymy sobie w oczy i chcemy się pocałować, to się zastanawiamy. Zaraz, 10 sekund i 80 milionów bakterii.
Czy to się opłaca? Tak.
To ja cię nie kocham.
Tak. Czy to się opłaca?
W
każdym razie jeszcze słowo o książce. Książka, która miała premierę raptem w zeszłym roku na targach w Bolonii, dostała nagrodę Grand Prix Bolonii. Kupiona została bardzo szybko przez Znak. Znak ją wspaniale wydał z oryginalnymi rysunkami w oryginalnym formacie. No, szapoba, książka przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, bo już w tej chwili 22 języki. No i książka, która już w 5 krajach Unii Europejskiej weszła do kanonu lektur.
Aż tak. To ciekawe. No ale niech się młodzież uczy, że na przykład żyrafy czyszczą sobie nosy i uszy językiem. Prawda? Wiedzieliśmy o tym? Nie. Ale przeczytawszy to już wiemy, że coś takiego też może się wydarzyć.
Jak przeczytamy, co my nosimy w pępku.
No w pępku to straszne są tam bakterie.
Taka dżungla amazońska z tym całym badziewiem, który tam lata, pełza, fruwa, to jest nic w porównaniu, co my mamy w tak malutkim...
A my pępka nie myjemy.
W tak malutkim miejscu, prawda? Tak.
Pani Urszulo, o czym pani nam dziś poopowiada szczegółowo?
Chciałabym w nawiązaniu do tej książki opowiedzieć o miejscach, o których, czy odwiedzając, które cierpnie skóra. Miejsca, które są na ziemi zarazem fascynujące, podobnie jak ta książka, piękne, jak ilustracje i teksty napisane, bo te teksty są super zgrabnie napisane. I zaraz...
Taki punkt, króciutkie, pach,
ale
jest.
Wchodzą i zarazem obrzydliwe. No cóż, nie tylko ludzie paskudzą tą ziemię, ale również przyroda ma coś do powiedzenia. Może zaczniemy od tego, co robią ludzie. Miejsce najbardziej śmierdzącej turystyki na świecie stworzone przez człowieka. Miejsce, które jest ogromną atrakcją ku mojemu zdziwieniu, które ma raptem 30 lat i które potwornie śmierdzi. Jest to ściana przylegająca, stanowiąca przedłużenie fasady teatru w Seattle, gdzie aktorzy, którzy czekali na wpuszczenie swojego czasu w latach 90., jak ich wreszcie otwarto drzwi za kulisy, to zamiast wypluwać gumę, bo zabroniono i za to policja dawała spore mandaty, przyklejali te gumy po prostu
do ściany.
Potem przyjęło się to, czy przeniosło się to na widzów, bo do teatru nie wypadało wejść żując gumę, nawet w Ameryce. Policja nadal pilnowała, żeby nie niszczyli tego wspaniałego chodnika, tego wejścia. No to turyści zaczęli to przyklejać. W końcu ściana stała się ścianą kultową i każdy już w tej chwili, który odwiedza Seattle i który jest wielbicielem gumy do rzucia, wie, że tak musi zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że po 20 latach, czyli w 2015 roku, wyczyszczono tę ścianę, gdzie smród...
Dopiero po 15 lat.
Gdzie smród był taki, że widzowie siedząc w sali się na to skarżyli i mieszkańcy sąsiednich domów, jak również właściciele sąsiednich domów towarowych i barów złożyli protest. Oskrobano tą ścianę i okazało się, że zdjęto, za tych 20 lat nazbierało się tam ponad tona gumy, przerzutej gumy do żucia. Było tego dokładnie 1065 kilogramów. Cała operacja trwała ponad 130 godzin. Kosztowała 20 tysięcy dolarów. Ludzie to musieli ściągać w maskach, bo był tak potworny smród, że nie wytrzymywali, ale doszło do zatruć. I to najbardziej obrzydliwe, śmierdzące miejsce, które należy, jeszcze niedawno należało do 5 najbardziej, no największego skupiska bakterii na świecie. W tej chwili należy do 3 największych skupisk bakterii na świecie, gdzie numer 1 jest Bangladesz, 2 jest takie malutkie miasteczko w Chinach przy jednym z dopływów Yangtze i 3 jest właśnie cywilizowane Seattle.
Obrzydliwstwo. No dobrze, ale w dalszym ciągu
przykleja się te gumy i na przyszły rok jest kolejna akcja zaplanowana czyszczenia tej ściany, bo znowu pojawiają się skargi. I to jest cel turystyczny, do którego się pielgrzymuje i każdy wielbiciel gumy do żucia stawia sobie za punkt honoru być w tym śmierdzącym miejscu i przykleić,
gumę
swoją gumę i dołożyć się do tego kotła, czy do tego piekła bakterii. To stworzyliśmy sobie sami. Najbardziej śmierdzące miejsce
ja
stworzone
wolę, pani Urszulo,
przez
do
człowieka.
Pragi i pójść do podścianę, która jest poświęcona Johnowi Lennonowi i tam zobaczyć wspaniałe obrazy, wpisy i tak dalej. Zachęcam państwa, jak będziecie.
Ale z drugiej strony proszę się nie zapędzać na przedmieścia w rejon wodociągów. Ostatnio robiono płukanie tych wodociągów i proszę sobie wyobrazić, że wyciągnięto stamtąd w przeciągu 2 dni taki wielki kloc tłuszczu, który oblepiał pampersy, do którego były przyklejone tłuszcze stare z różnych smażalni, pączków, smażalni, frytek z oleje, lignina, odpady, do których to przylegało i to ważyło 600 kilogramów. Taki wielki, obrzydliwy, oślizły twór stworzony przez człowieka, przez jego odpady, przez jego ekskrementy, śmierdzący jak diabli. I to a propos tej pięknej Pragi. Większe tylko skupisko takiego świństwa znaleziono w Londynie. Ale przejdźmy do tego, co nam dała matka natura, bo to jest równie fascynujące. Może zacznijmy od pachnącej przyrody, jak już mówiliśmy o tak nieprzyjemnych rzeczach jak ekskrementy. Otóż niedaleko wybrzeży Brazylii, w linii prostej, niecałe 30 kilometrów od São Paulo, znajduje się najbardziej obrzydliwa wyspa na świecie, która jest zarazem wyspą przepiękną. Nazywa się to Wyspą Węży, przy czym nie należy mylić z tą Wyspą Węży, o której się dwa lata temu już toczyła walka pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami, gdzie Ukraińcy tak dzielnie tego skrawka ziemi bronili. Ta Wyspa Węży, która jest u wybrzeży Brazylii, jest wyspą przepiękną, z cudowną roślinnością, niezamieszkałą przez człowieka. Kiedyś człowiek ją chciał opanować, ponieważ ziemia jest bardzo żyzna i chciał tam stworzyć plantację bananów. Jednak tyle, co wkroczyła pierwsza brygada pracowników, która miała podpalić ten las, tak szybko jak weszło 20 ludzi, tak równie szybko uciekło stamtąd 6. 14 ludzi zginęło w przeciągu 20 minut. Dlaczego? Węże. Wyspę tę opanowały węże. Jest to wyspa, jak głosi legenda, która jest wyspą wulkaniczną i w niej jest bardzo dużo tajemnych grot i jam albo tuneli wykopanych przez człowieka. Kto je kopał? Piraci. Piraci podobno ukrywali tam ogromne skarby, była to przystań piracka i oni, żeby chronić te skarby, sprowadzili gatunki dwa jadowitych węży. To jest żmija koralowa plus żararaka. I tutaj i węże te miały tak idealne warunki, że się rozmnożyły i w szczytowym momencie rozkwitu tej populacji doliczono się tam na początku lat 30. ubiegłego wieku 400 tysięcy węży. Dzisiaj ich jest daleko mniej, przy czym żararaka zniszczyła populację żmij, za to wykształciła swój jad do tego stopnia, że stało się to najbardziej jadowitym wężem na świecie. Nawet ten gatunek ma nazwę żararaka wyspowa. On żyje tylko na tej malutkiej wyspie, która ma raptem 43 hektary, gdzie na metr kwadratowy przypada średnio 5 węży. I jeżeli zbliżymy się do tej wyspy, wokół tej wyspy cały czas są patrole wojskowe. Jak już powiedziałam, wyspa nazywa się 3 metry od śmierci. Dlaczego? Organizuje się tam wycieczki za ogromne pieniądze, gdzie można podpłynąć na odległość 3 metrów.
Tak? Do brzegu.
Jak ktoś ma dobry wzrok, to widzi te kłębowiska żmij, te kłębowiska węży, natomiast dostaje specjalną lornetkę i może to oglądać. Wyspa nie zawsze była bezludna, bo na fundamentach tego portu pirackiego stworzono bardzo nowoczesną wieżę latarnię morską, wyjątkowo wysoką, gdzie było 2 latarników, personel i 2 rodziny. No podobno ludzie przeżyli raptem kilka tygodni, bo te węże bardzo się pilnując, bo te węże wdarły się przez okno, mimo że były zabezpieczenia, które je odstraszały, bo to wszystko było, mur był pod prądem, wszystko. No i w przeciągu krótkiego czasu wykończyły
latarników.
Latarników plus personel. W tej chwili jest to czynna latarnia, ale zdalnie sterowana i podobno nikt nie ma odwagi tam wejść, bo tam też się kłębi od węży. Rzecz obrzydliwa. Wykorzystały te węże, czy wzmocniły do tego stopnia jad, że ich ukąszenie powoduje momentalnie wypalenie ciała o średnicy około 10 centymetrów.
No to nieźle.
Od momentu...
Kiedy ten jad tam się dostanie, tak?
Od punktu ukąszenia, czyli średnica 10 cm, to jest całkiem sporo, gdzie ciało dosłownie wypada. Jest to potworny ból i czas śmierci takiego osobnika dobrze zbudowanego, to jest podobno około 3 minut. Skąd to się wzięło? To się wzięło stąd, że wszystkie gryzonie, które były na tej wyspie, zostały przez te węże pożarte. Żararaki, które miały mocniejszy jad, wykończyły równie jadowite żmije, a potem pozostały tylko ptaki. I dużo tych żmij widzimy na drzewach, tych żararak wyspowych widzimy na drzewach i jak tylko ptak przeleci, one mają jeszcze taką właściwość, że one nie tylko gryzą, ale potrafią pluć tym jadem. I ptak podobno pada martwy i tym się żywią. No w tej chwili wyspa, jak mówiłam, jest strzeżona przez wojsko. Dlaczego? Pojawiają się tam kłusownicy, ryzykując życie, bo te żararaki wyspowe są w tej chwili no, takim ulubionym gadżetem bardzo bogatych ludzi. Oni sobie lubią je trzymać w terariach albo skóry chcą mieć tych zwierząt. Taka żararaka żywa kosztuje do 30 tysięcy dolarów, natomiast skóra z tej żararaki kosztuje mniej więcej połowę tego, 10 tysięcy dolarów, 15 tysięcy dolarów. I co jeszcze? Na ten jad do tej pory nie znaleziono antidotum i mówi się, że jest to jad, który domieszany do pewnego gatunku owocu, on się w maluteńkich ilościach się cudownie rozpuszcza. Jeżeli chcemy kogoś bezśladowo z tego świata wykatapultować na drugi, no to dodaje się tę truciznę, bo ona w minimalnych ilościach powoduje atak serca. Takim jadem z jednej żararaki on wystarcza na tyle, żeby zabić od 30 do 50 osób.
Pani Urszulo.
Obrzydliwe, prawda?
To jest obrzydliwe i nie dajmy takiej recepty, bo anusz ktoś weźmie to sobie do serca i będzie mu się wydawało, że ma parę osób do tego, aby katapultować je na drugi świat.
No to proszę też trzeba za to odpowiednio zapłacić.
Proszę powiedzieć jeszcze o tej wyspie, która należy do Republiki Afryki, Południowej Afryki.
Do Republiki Południowej Afryki, tak zwana wyspa Fok. Dzisiaj wydawałoby się urocza, skalista wysepka, gdzie odbywają się wycieczki. Mieszka na nich koło 4000 sztuk fok. Podpływają rekiny, można, że tak powiem, oglądać przecudowne focze rodziny, bawiące się malutkie foczątka, ale wyspa ma bardzo ponurą historię i jeszcze drugą rzecz, jak urocze są te foki, tak nie do zniesienia jest smród wokół. To potwornie śmierdzi i trzeba mieć naprawdę dużo zaparcia, żeby tam podpłynąć. Natomiast jaka jest historia? Ta wyspa nie zaczęła śmierdzieć od momentu, jak się tam pojawiły foki. Ta wyspa wcześniej, jak Anglicy opanowali Republikę Południowej Afryki, była największą, najbardziej restrykcyjną i najbardziej surową kolonią karną, przeznaczoną dla przeciwników apartheidu, czyli dla przeciwników politycznych, czyli dla kolorowych. Tam była taka segregacja, że jeżeli biały był przeciwnikiem apartheidu, to szedł do bardziej cywilizowanego więzienia, ale jeżeli był to kolorowy, to szedł do tego morskiego piekła, jak to nazywano. I nie to, że wysyłano tam więźnia, że więźniowie tam sobie siedzieli, co to nie. Była sprawa taka, że ta wyspa posiada bardzo cenne złoża kamienia i zrobiono z wyspy jeden wielki kamieniołom, gdzie więźniowie pracowali przez 12 godzin dziennie i mieli za zadanie w ciągu dnia dostarczyć tyle i tyle surowca albo wykuć tyle i tyle kamienia. Nie było na tej wyspie żadnych toalet. Wyspa nie ma wody naturalnej. Jest to goła skała, więc dowożono tylko skutrów niecodziennie, co jakiś czas minimalne porcje tejże wody.
No żeby, i jedzenia też.
I jedzenia. Natomiast biały człowiek z reguły tam nie stawiał stopy. Podobno było tak, że jeżeli ktoś umarł, zwłoki albo wrzucano do kamieniołomu, albo do wody. Jednym z więźniów na tej wyspie był Nelson Mandela, który tam przesiedział kilka lat. Z wyspy nie dało się uciec, bo była ona cały czas patrolowana w oku. I jak Mandela doszedł do władzy, wygrał wybory, był pierwszym czarnym prezydentem RPA, on właśnie zniósł apartheid, to jego pierwszą ustawą i zarazem pierwszym rozkazem było zlikwidowanie więzienia tam właśnie na Foczej Wyspie. Wyspa miała być niezamieszkała, miała stanowić pomnik tego ogromnego dramatu ludzkiego i ton wylanego potu, łez, cierpienia. No tak się złożyło, że było to miejsce spokojne, słoneczne, ciche. I opanowały go foki, ulubiły go sobie foki. Dzisiaj to jest ogromna atrakcja turystyczna, przeurocze widoki baraszkujących fok. Jeżeli się spojrzy do morza, widzi się te pływające rekiny.
Czyli tam turyści mogą
dopłynąć,
tak?
To znaczy na wyspę nie wchodzą, bo wyspa jest w tej chwili rezerwatem, ale mogą oglądać te wspaniałe kolonie fok, gdzie foki są bardzo rozbestwione, nic im nie grozi. Cudownie się bawią wokół tych przypływających statków. No, cudowne miejsce. Drugie takie jest u wybrzeży Peru. Ja to peruwiańskie widziałam i naprawdę jest to rzecz cudowna, ale potwornie śmierdząca.
Pani Urszulo, jeszcze może jedną opowieść o tym kanionie śmierci?
No proszę bardzo, to przenieśmy się teraz na inny kontynent.
No właśnie,
byliśmy w Ameryce Południowej, to przenieśmy się do Azji. Konkretnie na Syberię, konkretnie na Półwysep Kamczatka i konkretnie do Jakucji. Jest to miejsce również budzące grozę, miejsce okropne, miejsce ohydne, gdzie ludzie naprawdę mają bardzo mieszane uczucia, wychodząc stamtąd, o ile wyjdą żywi i o ile to przeżyją.
Cóż, mówi pani o turystach.
Mówię o turystach i nie tylko. Mówię o badaczach. Miejsce, które zostało bardzo późno odkryte, bo ono raptem zostało odkryte w latach 30. ubiegłego wieku. Dlaczego? Wokół roznosił się, jak się do pewnego momentu dochodziło, straszny smród. Był to smród takich zgniłych jajek, czyli
siarkowodór.
Albo siarkowodór. No, dlatego się ludzie trzymali od tego miejsca z daleka. Ale właśnie w latach 30. pewnemu myśliwemu zerwał się pies, czy też wyrwał się do przodu pies, który biegł, jak się okazało, za tropem niedźwiedzia. I myśliwy, nie chcąc stracić tego psa, pokonał swój wstręt i poszedł w to miejsce. I co zobaczył? Oprócz strasznego smrodu, który poczuł, zobaczył miejsce, gdzie nie było źdźbła trawy, gdzie nie było nawet ziemi, tylko były gołe zupełnie skały, na których było mnóstwo szkieletów, mnóstwo kości plus zwłoki zwierzęce w różnym stanie zaawansowanego rozkładu, które jeszcze pogłębiały ten smród. Udało mu się złapać psa i wrócił z tym psem do domu. Co się okazało? Pies na drugi dzień zaczął się źle czuć i odszedł z tego świata, po prostu zmarł. Był to młody, silny pies myśliwski. Natomiast myśliwy, zaczęło mu się robić początkowo niedobrze. Potem bóle głowy, potem wymioty. Trwało to niedługo, niecałe 2 tygodnie. Również pożegnał się z tym światem.
No, co ich zabiło?
Co ich zabiło i co to było za miejsce. Momentalnie ludzi zebrała ciekawość i poszli tym tropem. No, tak się złożyło, że oni ruszyli w to miejsce zimą, gdzie wiemy, jakie są zimy syberyjskie, gdzie przykrywała to wszystko gruba warstwa śniegu. I trafili do wąwozu, który w najszerszym miejscu miał 300 metrów szerokości. I jak się okazało, on miał raptem 2 kilometry długości. To, czego nie przysypał śnieg, to widać było te wystające kości. Ludzie przeszli ten kanion, czy tą Dolinę Śmierci, i doszli do takiej kotliny, gdzie wszystko było zamarznięte, syberyjska zima, i zobaczyli takie kopuły, jak gdyby z miedzi. Nazwano to żelaznymi domami, nazwano to kotłami, albo nazwano to metalowymi szałasami. Weszli, to było 3 ludzi, i co się okazało, w środku jest bardzo cieplutko, bardzo przyjemnie. Ale pamiętając, mając z tyłu głowy śmierć tego myśliwego, pooglądali i bardzo szybko wrócili. Nic się nie stało, przeżyli. Przeżyli całą zimę, natomiast naopowiadali, zainteresowali jakiegoś dziennikarza. Sława, czy też plotki rozeszły się w koło, no i postanowiono zbadać tę dolinę. I wyruszyła ekspedycja. To są czasy, gdzie Rosjanie są bardzo wielkiej przyjaźni, czy bardzo skumplowani nawet do tego stopnia, można powiedzieć, z Rosjanami, bo Niemcy im dostarczają czołgi, szkolą czołgistów, mają wspólne poligony. Ma być wkrótce podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli na czele ekspedycji staje Niemiec, staje znany geograf i geolog, i wchodzą wiosną, jak już śniegi stopniały, w tę kotlinę. Mierzą ją, wracają pod koniec dnia, czując się już bardzo źle, mając zawroty głowy, no widząc te zwierzęta w różnym stanie rozkładu, nawet widzą jakieś ptaki, które martwe ścierwo lisa rozszarpują, ale nie widzą nigdzie jednego stworzenia, czy kości jednego stworzenia. Nie widzą nigdzie niedźwiedzi. Widzą szczątki ludzkie. Wracają, no i niby się nic nie dzieje do następnego dnia. Zaczynają się mdłości, zaczynają się wymioty, zaczynają się zawroty głowy, i z ekspedycji 12-osobowej 9 osób bardzo szybko umiera. Ten, który umiera ostatni, zajmuje mu to niecałe 3 tygodnie. Natomiast pozostała trójka, która przeżywa, wypadają im włosy, stają się zupełnie łysi, bardzo chudną. Do końca życia mają problemy ze zdrowiem. I cóż to jest następne wyprawy? Okazuje się, że jest to obszar, gdzie z podziemi muszą być jakieś mikroszczeliny, wydostają się gazy wulkaniczne, a to jest głównie tlenek węgla, dwutlenek węgla i siarkowodór. Ale w takich okolicznościach, mając siarkowodór, mając tlenek zabójczy węgla i mając dwutlenek węgla, nie wytrzymałoby się tyle czasu. Zwierzęta małe w różnym stanie rozkładu, no niemożliwe. To by nie wytrzymało, bo zwierzęta padłyby natychmiast, nie zaszłyby w głąb tej doliny. No i w lat cały czas zagadka trwa, wielki znak zapytania. Ludzie, również doszłoby do wielkich uszkodzeń mózgu, bo to jest czad, nic innego. A tutaj sprawy mózgowe funkcjonują jak najbardziej. I w latach 70. zaczęto znajdować niedźwiedzie, zwłoki niedźwiedzi. I zaczęto badać te niedźwiedzie i jak wpadnięto na trop tego, że mogą one mieć do czynienia z tą doliną śmierci, z tą nagą doliną, gdzie nic nie rośnie, to jest gołe. Zapach. Siarko wodoru, zapach charakterystyczny w sierści. Zaczęto badać te niedźwiedzie i co się okazuje? Było w tym wewnętrzne krwotoki. Krwotoki tak charakterystyczne dla związków cjanku, że niedźwiedzie się stamtąd wydostały, ale widać było po sekcji zwłok, że one nie zmarły natychmiast. To jakiś czas trwało. To znowu nie pasuje do tego, żeby to był cjanek. Ludzie i małe zwierzęta, które weszły w tą dolinę, też natychmiast by padały i nie byłby to proces umierania stopniowego. Zaczęto penetrować tę dolinę w specjalnych kombinezonach, w specjalnych maskach. Znaleziono 80 szkieletów ludzkich. Zaczęto badać te szkielety. Typowe związki cjanowodoru.
Skąd on się wziął?
Skąd on się wziął? Do tej pory zagadka Doliny Śmierci jest nierozwiązana i do tej pory nie wiadomo, co się kryje za tą tajemniczą śmiercią każdego, kto się w dolinie znajdzie. I co ciekawe, gdyby to były związki cjanowodoru, to ścierwojady, które żerowały na tych zwłokach, by padły obok lisa martwego. Byłyby jakieś szczury martwe, byłoby jakieś martwe robactwo czy martwe ptactwo.
Nic
z takiego. Tajemnica.
Zagadka nierozwiązana,
wyjaśniona, ale cierpnie skóra, miejsce obrzydliwe. I
nie
takich obrzydliwych
nie zachęcamy
miejsc
do odwiedzenia tej Doliny Śmierci, ani żadnej wyspy, o której dzisiaj pani Urszula Pawlik opowiadała. Natomiast zachęcamy do czytania tej książki Fuj, Ohyda, ponieważ fascynujących informacji tutaj naprawdę jest sporo.
I obrzydliwych.
I obrzydliwych. I nie wiem, czy to jest lektura do poduszki, ale w każdym razie jest to ciekawa książka, godna polecenia. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Kłaniamy się państwu. Zachęcamy do czytania każdej książki.
Bo ale
z każdej książki
tej
coś, można wynieść ciekawego dla siebie, a tej w szczególności.
I tu chcę zaznaczyć, to nie jest książka wyłącznie dla dzieci. Mówi się, że to jest 9+, ale moim zdaniem to jest książka dla każdego wieku, bo dorosły człowiek czyta to z tą samą fascynacją, a może nawet i większą. I zapraszam do odwiedzania, do czytania i do odwiedzania niekoniecznie takich makabrycznych i obrzydliwych miejsc, o których dziś mówiliśmy.
Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Do zobaczenia.